Tematem tego, co będę mówił dzisiaj, będzie tylko jedno pytanie, ale myślę, że jest to jedno z tych najważniejszych pytań, jakie w ogóle mogą być postawione człowiekowi, jakie my sobie możemy zadać. Po co my w ogóle pytamy? Zwykle w celu uzyskania jakichś informacji, dowiedzenia się czegoś, prawda? Ale nie tylko. Pytamy na przykład również w takiej sytuacji, gdy chcemy otrzymać od kogoś jakieś przyzwolenie. W ten czas taką naturalną formą jest zadanie pytania. Wiemy, że mogą być pytania takie niedyskretne, podchwytliwe, banalne, grzecznościowe. Cała masa różnych pytań. Ale również są bardzo ważne pytania. Pytania, od właściwej odpowiedzi na te pytanie zależy bardzo wiele w naszym życiu. Bardzo dużo zależy od tego, kto zadaje nam pytanie. Jeżeli na przykład twój przyjaciel pyta cię o to, co robiłeś 2 dni temu wieczorem, to bez żadnego stresu udzielasz odpowiedzi. Ale gdyby to samo pytanie zostało tobie zadane przez prokuratora, no to byś się trochę inaczej czuł, odpowiadając na to pytanie. Czyli nie tylko jest tak, że my zadajemy pytania, ale również jest taka sytuacja, kiedy nam one są zadawane. I chociaż może ktoś pytać o to samo, ale to zależy o to, kto pyta. I zupełnie się zmienia moja sytuacja jako tego, który odpowiada. Biblia, nie wiem, czy zwróciliśmy, ale Biblia zawiera bardzo dużo pytań. Jezus często w swoim komunikowaniu się z ludźmi zadawał pytania. Czy wiemy, jakie jest pierwsze pytanie w ogóle zadane w tej księdze, w Biblii? No, blisko, ale to nie jest pierwsze pytanie. Czy mamy jakiś pomysł na pierwsze pytanie, jakie jest zapisane, jakie zawiera ta księga? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew, owoców drzew wolno wam jeść? Czy rzeczywiście? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest zadane przez Pana Boga. Zapytał Adama. Gdzie jesteś? Adamie, człowieku, gdzie jesteś? Wiecie, co by się stało, gdyby Adam w taką właściwą odpowiedź udzielił na to pytanie? Wyznałby grzech. Ale on tego nie zrobił. Dobrze. To są te dwa pierwsze pytania Starego Testamentu, a Nowy Testament. Jakie jest pierwsze pytanie Nowego Testamentu? Jeżeli konsekwencje tych pierwszych pytań ze Starego Testamentu są tak brzemienne, tak potężne dla człowieka, dla ludzkości, myślę, że wcale nie mniejsze, a nawet większe są konsekwencje tego pierwszego pytania, jakie pada w Nowym Testamencie. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, 2 werset, 2 część tego wersetu. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? To jest pierwsze pytanie Nowego Testamentu. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Gdzie on jest? I szukając odpowiedzi na to pytanie, będziemy chcieli zobaczyć, gdzie on był, gdy żył na ziemi ponad 2000 lat temu. Później będziemy chcieli zobaczyć, gdzie Jezus jest dzisiaj. I zakończymy pytając siebie, gdzie on jest, jeśli chodzi o moje, jeśli chodzi o twoje życie. Dobrze. To pytanie, które jest osią tego, co, o czym mówimy. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Przez kogo zostało zadane to pytanie? Czy wiemy? Przez mędrców, prawda? Przez takich wschodnich mędrców, którzy przybyli do Jerozolimy. Pytali właśnie ci ludzie, zupełnie odlegli, obcy od tradycji izraelskiej, od Żydów, przyszli do jakiegoś nieznanego im miasta. Prawdopodobnie pokonali tysiące kilometrów, przyszli do Jerozolimy, do panującego rodu, do panującego króla, do właśnie tego narodu, w którym powinien się urodzić król Żydów, a naród niczego nie wiedział o narodzeniu swojego największego króla. Przecież ten król nie przyszedł do obcych. Ten król przyszedł do swoich. Dlaczego ludzie z obcego kraju, z obcej kultury przychodzą i szukają króla Żydów, a Żydzi go, sami Żydzi go nie szukają? Dlaczego tak jest? Gdzie go znajdują? Nie znaleźli go w stolicy, nie znaleźli go w jakichś bardzo znanych z historii miast Izraela. Znaleźli go w małej wiosce, która się nazywa Betlejem. Nie był on do znalezienia w domu zamożnych ludzi, dobrze sytuowanych, szanowanych obywateli. Nie był wśród takich. Nawet nie znajdujemy go w domu pobożnych ludzi. Jego. Znajdujemy w stajni położonego w żłobie. Ale powiesz tak, może się tak stało, dlatego że ludzie nie wiedzieli, kim jest Jezus. Gdyby wiedzieli, z całą pewnością byłby znaleziony, byłby w innym miejscu. Ale gdy rzeczywiście ludzie się dowiedzą, poznają, będą mieli tą informację z pierwszej ręki o tym, kim jest Jezus, to na pewno będzie w innym miejscu. Kilkanaście lat później widzimy, jak przystępuje do chrztu, jak każdy inny człowiek. Widzimy go później, jak samotnie jest kuszony na pustyni. A gdzie jest później? Trudno jest go znaleźć pomiędzy bogatymi, dobrze prosperującymi, pomiędzy bardzo mądrymi, starannie wykształconymi. Jest go trudno tam znaleźć. Gdybyś chciał go znaleźć, to musiałbyś pójść tam, gdzie przebywają zupełnie inni ludzie. Tych, których Biblia określa jako pogrążonych w mroku ciemności. Do tych, którzy są chorzy. Często nie mają gdzie mieszkać. Nie mają w co się ubrać. Którzy są samotni. Którzy są schorowani. Którzy są pozbawieni nadziei. Tam najszybciej znajdujesz Jezusa. Jest on przy człowieku, do którego nikt nie chciał podejść. Podchodzi do człowieka, do którego ludzie nie podchodzili bliżej niż na odległość rzucenia kamieniem. Podchodzi do trędowatego. Dotyka go. Jest on przy matce, która wyprowadza zwłoki swojego syna na cmentarz. Jest wśród takich ludzi. Jest blisko tych, którzy nie mają wzroku, nie mają żadnej nadziei na jakąkolwiek lepszą przyszłość. Jezus jest przy tych ludziach. Gdybyś chciał jego znaleźć dom, wiesz, to łatwiej byłoby mi znaleźć i tobie miejsce, w którym mieszkają ptaki. Prędzej znajdziesz mieszkanie lisa, ale nie znalazłbyś mieszkania Jezusa. Wiesz dlaczego? Z tego prostego powodu, że on go nie miał. On go nie miał. Próżno byś go próbował znaleźć wśród tych, którzy prowadzą bardzo takie intelektualnie wysublimowane i bardzo zaawansowane debaty. Nie było go wśród tych ludzi. Nie było go wśród nich. Po prostu tam go nie było. Nie było Jezusa wśród tych, którzy krzyczą o swoich racjach, którzy krzyczeli o swoich racjach, o swoich prawach. Nie było go wśród tych, którzy byli gotowi użyć nawet przemocy, żeby osiągnąć dobre cele. Wśród tych ludzi nie było Jezusa. Trudno znaleźć było Jezusa wśród ludzi, których byt był solidnie zabezpieczony. Dużo łatwiej był osiągalny wśród głodnych, wśród tych, którzy stali na krawędzi życia i śmierci. Gdybyś chciał znaleźć jego przyjaciół, to byliby to celnicy, grzesznicy, jacyś ludzie wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. To byli jego przyjaciele. Wśród takich ludzi znalazłbyś Jezusa. To byli rybacy, celnicy, ludzie, których lekceważono, których często wyśmiewano, w wypadku celników, którymi pogardzano. Poprzez to, kim był, poprzez to, co robił, poprzez to, jak mówił, poprzez to, czego dokonywał, stał się bardzo sławny. W tym małym kraju po pewnym czasie prawdopodobnie było mało ludzi, którzy by o nim nie słyszeli i nie wiedzieli jakichś dobrych rzeczy, które były związane z jego imieniem czy z jego życiem. Chcieli go słuchać. Wiesz, jak Jezus mówił, to coś się działo w tym momencie. Ludzie, którzy znaleźli się blisko Jezusa, już nigdy nie byli tymi samymi ludźmi. Byli albo lepszymi, albo gorszymi. Bycie w obecności Jezusa zmieniało ludzi. Ku lepszemu, albo ku gorszemu. Ludzie, słuchając go, mówili, nikt nigdy nie mówił, jak mówi ten Galilejczyk. Przemawiał z mocą. Podejrzewam, że po tych 3 latach jego publicznej służby mało było takich ludzi, którzy by o nim nie słyszeli. A gdzie go znajdujemy, gdy już właśnie w tym małym kraju wszyscy o nim usłyszeli? Tak wielu jakby zostało dotkniętych jego służbą, jego cudami. Gdzie znajdujemy Jezusa? Gdzie po raz pierwszy w sposób publiczny powiedziano o nim, że jest królem, królem Żydów? W jakiej okoliczności ludzie koronują Jezusa? W jakiej okoliczności korona jest nałożona na jego głowę? Jakich dostojników wybiera się, by dokonano tej czynności? Gdzie jest król Żydów? Gdzie to ogłoszono? Pamiętamy. Golgota, krzyż, skalny grobowiec. Kilka dni później wszyscy go szukają. Najbliżsi w grobie. Ale nie ma go tam. Tak w kilku słowach można streścić to, gdzie był Jezus 2000 lat temu, gdy był i stał się i żył jak jeden z nas. A gdzie jest on dzisiaj? Gdzie dzisiaj jest król Żydów? Nie ma go na pierwszych stronach gazet. Nie ma go na czołówkach jakichś przekazów medialnych. Nie ma tam Jezusa. Olbrzymia większość tych, którzy dzisiaj rządzą naszym światem, nie przejmuje się Jezusem, ani Jego osobą, ani Jego słowami, ani Jego nauczaniem. Dla większości mądrych tego świata to jeszcze jeden, kolejny przywódca religijny. Szkoda go trochę, że w taki dziwny i głupi sposób zginął. Nie ma dzisiaj Jezusa, nie potrzeba Jezusa dzisiaj wśród ludzi, którzy próbują rozwiązać globalne problemy, które dotykają naszej planety. Nie potrzebujemy dzisiaj, ludzie nie potrzebują dzisiaj, ci najmędrsi, Jezusa, który by pomógł wprowadzić pokój na planetę, w której jesteśmy. My chcemy pokoju, ale niepotrzebny jest nam książę pokoju. Nie potrzebujemy Jezusa. Ale gdyby to pytanie, gdzie jest Jezus? Gdzie On jest? Postawiono tobie i mi, jako wierzącemu człowiekowi, świadomie wierzącemu, mającemu osobistą, osobową relację z Bogiem, to gdzie byś wskazał na to miejsce, w którym jest Jezus? Co byś powiedział? Gdzie dzisiaj jest Jezus? W kościele. Ja mam pytanie, w którym? Powiesz, no między ludźmi, którzy są zgromadzeni razem, pomiędzy chrześcijanami. I chcę ci powiedzieć, nie ma Jezusa wśród chrześcijan tylko dlatego, że są razem zebrani. Nie ma Jezusa wśród chrześcijan tylko dlatego, że należą do jakiejś chrześcijańskiej denominacji. Nie ma Jezusa tylko z tego powodu, że chrześcijanie są i czytają Biblię i śpiewają pieśni. To żadna gwarancja na to, że wśród tych ludzi jest Jezus. Wiesz, gdzie jest Jezus? Tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tylu i wystarczy, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód. Którzy są w tym miejscu zebrani ze względu na Niego. Tylko wśród tych ludzi i tylko w takim zgromadzeniu, które jest zebrane ze względu na Niego, jest Jezus. Nie ma Go w żadnym innym zgromadzeniu, w żadnym innym miejscu. Tylko tym ludziom obiecuje swoją realną obecność. Tam, gdzie ludzie się zeszli ze względu na Niego, na Jego imię, na Jego osobę, tylko wśród tych ludzi, którzy są gotowi, chętni czynić to, co jest Jego pomysłem, co jest Jego zamiarem, co jest Jego wolą. Tylko wśród takich ludzi jest Jezus. Jezus i Jego Święty Duch jest tylko wśród tych ludzi, którzy są Mu posłuszni. Wśród tych, którzy Go kochają. I to wyznanie w ich ustach znaczy coś więcej niż tylko słowa, niż tylko dźwięk. Ale wśród tych, ci Go kochają, którzy są gotowi czynić Jego słowo, wypełnić to słowo, nie tylko ci, którzy je znają, pamiętają, mówią o Nim, ale którzy żyją według Jego słów. Tylko wśród tych ludzi dzisiaj możesz znaleźć Jezusa. Gdzie jeszcze dzisiaj możemy znaleźć Jezusa? U Ojca. Dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jest przed Ojcem, wiesz po co? Aby orędować, aby wstawiać się za tobą i za mną. Dzisiaj, również w tym miejscu, w tym miejscu przed Ojcem jest Jezus. Broni nas przed oskarżycielem. Dzisiaj jest uwielbiony. Dzisiaj jest w chwale. Dzisiaj jest w miejscu, w którym są setki tysięcy, jeżeli nie miliony jakichś bytów anielskich, które chwalą Jego imię. Tam dzisiaj jest Jezus. Ale czy mówiąc to, wymieniłem już wszystkie miejsca, w których dzisiaj jest Jezus? Gdzie On jest? To jest prawdą to, co już powiedziałem, że jest pomiędzy ludźmi zebranymi w Jego imieniu. Że jest On z człowiekiem, który Go naprawdę kocha. Tam jest Jezus. Jest prawdą, że jest przed Ojcem. Ale posłuchaj jeszcze tego słowa, które mówi o tym, gdzie dzisiaj jest Jezus. Łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Jezus nie jest tylko pomiędzy ludźmi, którzy są zebrani ze względu na Niego, ze względu na Jego imię. Jeden czy dwa razy w tygodniu, czy trochę częściej, jak to się dzieje w wypadku Kościoła. Chcę Ci przypomnieć o sytuacjach, w których jest On dużo częściej obecny, gdzie zawsze spotkasz Jezusa. Słyszeliśmy te miejsca, które sam Jezus wymienił. Tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie jest brak nadziei, tam, gdzie nie ma chleba, tam, gdzie nie ma zdrowia, tam, gdzie nie ma żadnej przyszłości, dla której warto żyć. W tych miejscach, wśród takich ludzi jest Jezus. Jezus jest pośród głodnych, chorych, tych, co są w więzieniu. I wiesz, jaka jest konsekwencja? Jeżeli On jest tam, pomiędzy nimi, On się tak bardzo utożsamia, że mówi, jeżeli cokolwiek nie uczyniłeś dla jednego z tych najmniejszych, to dla mnie nie uczyniłeś, mówi Jezus. Czy zdajemy sobie sprawę z tych słów, jakie wypowiada tu Jezus? Z kim się utożsamia? Jeżeli nie pomagam i nie jestem wśród takich ludzi, nie pomagam Jezusowi. Nie jestem w miejscu, w którym jest Jezus. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. I słuchaj odpowiedzi Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Oto miejsca, oto ludzie, oto sytuacje, w których jest Jezus. Dobrze. Obiecałem, że będą trzy punkty, jest trzecia część. Będziemy teraz bardziej osobiście zaangażowani. Gdzie jest Jezus, jeśli chodzi o moje życie? Gdzie jest Jezus, jeśli chodzi o moje życie? Może będzie łatwiej, jak powiem, gdzie Go nie ma. Kiedy Go ze mną nie ma? Kiedy Go nie ma z Tobą i nie ma Go ze mną? Nie ma Go z Tobą i nie ma Go ze mną, gdy nie przebaczam, gdy nie przebaczasz tym, którzy Cię skrzywdzili i tym, którzy Cię krzywdzą. Nie ma Go z Tobą w takiej sytuacji. Nie ma Go ze mną i nie ma Go z Tobą, gdy się modlę, gdy próbuję zgiąć moje kolana i próbuję do Niego coś mówić, a nie ma we mnie skruszonego ducha. Nie ma Go ze mną, gdy próbuję Go uwielbiać i nie ma we mnie skruszonego, łagodnego, złamanego ducha. Nie ma Go ze mną. Nie ma Go ze mną, gdy są pewne rzeczy w moim życiu, które próbuję przed Nim zakryć i zasłonić, do których nie pozwalam Mu sięgnąć. Nie ma Go ze mną w tych sytuacjach, gdy wypowiadam słowa tak, a one niczego nie znaczą. Gdy moje tak równa się nie, nie ma Go ze mną w takich sytuacjach, gdy w ten sposób wypowiadam takie słowa do ludzi. Nie ma Go ze mną. Nie ma Go ze mną, gdy odwracam się i próbuję udać, że nie widzę kogoś, kto potrzebuje mojego czasu, mojej uwagi, moich pieniędzy. Będąc w tych sytuacjach, gdy udaję, że ich nie widzę, unikam ich, nie ma Go ze mną w tych sytuacjach. Nie ma Go ze mną, nie ma Go z Tobą, gdy nienawidzę nieprzyjaciół. Gdy nie modlę się o tego, który mnie prześladuje. Nie ma Go ze mną. Gdy przeklinam kogoś, kto mnie przeklina. Nie ma Go ze mną. Nie ma Go ze mną, nie ma Go z Tobą, gdy godzinami będę siedział przed telewizorem, a nie mam 10 minut na słowo, na modlitwę, na kilka najprostszych słów dla tych, którzy są najbliżej mnie, a mam całe godziny na to, żebym oglądał głupoty, które bez przerwy biegają przed moimi oczyma. Nie ma Go ze mną w tych sytuacjach. Nie ma Go ze mną, gdy próbuję iść za Jezusem i nie biorę swojego krzyża. Gdy nie wchodzę w te sytuacje, które są Jego wolą, ale te wybory sprawiają, że to, co jest najbliższe dla mnie, musi być odłożone na później albo musi być ukrzyżowane. I gdy unikam takiego czynienia Jego woli, to nie ma Go ze mną. Po prostu jestem chrześcijaninem, który idzie nie niosąc krzyża. A tak się nie da być uczniem Jezusa. Jeszcze nie ma Go ze mną, gdy próbuję iść za Jezusem, ale nie ma Go obok, gdy to nie jest Jego jarzmo, w którym ja idę. Tak się nie da być chrześcijaninem. Takim na serio, którego życie ma znaczenie dla Bożego Królestwa. Nie ma Go ze mną, nie ma Go z tobą, gdy się spieram, gdy krzyczę, gdy się denerwuję. Nie ma Go ze mną, nie ma Go z tobą, gdy próbujesz robić dobre rzeczy, ale robisz to wietrząc w tym jakiś swój interes, nawet dobre słowo czy dobrą opinię, jaką zostaniesz obdarzony. Nie ma Go z tobą i ze mną w takich sytuacjach. Nawet czynionej dobroci, która wypływa z takich motywów. Gdzie On jest, jeśli chodzi o moje i twoje życie? Czy jest pierwszy w moich myślach? Czy jest pierwszy w moich marzeniach? Czy jak mam chwilę odrobinę czasu, nie muszę znowu gonić gdzieś do pracy, nie muszę gdzieś jechać i mam chwilę czasu, czy moim pragnieniem w tym momencie, gdy wreszcie niczego nie muszę, jest to, by być z Nim, u Jego nóg, by z Nim mówić, czy za tym tęsknię, czy jest obecny w tym, o czym marzę, w moich planach. Gdzie jest Jezus? A może jest, to jak mówi w ostatniej księdze, u drzwi i puka, czekając, aż mu otworzysz. Może jest blisko, ale jest ciągle na zewnątrz. Gdzie jest Król Królów? Kończąc, powiem wam o kilku pragnieniach, jakie są w Jego sercu. On chce, abyś ty i ja, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. I słuchaj dalej. Idę przygotować wam miejsca, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus chce ciebie i mnie mieć tak blisko siebie, w najlepszym miejscu, tam, gdzie jest Ojciec. Jezus tak bardzo chce tej bliskiej relacji z tobą i ze mną. Tylko pytanie jest, czy ja tego również tak pragnę? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Gdzie on jest? Gdzie jest Jezus? To pierwsze pytanie Nowego Testamentu. To jedno z najważniejszych pytań, jakie może być postawione każdemu z nas. Od tego pytania tak wiele zależy. Od odpowiedzi na to pytanie tak wiele zależy. Gdzie jest Jezus?